Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Partner główny programu Ping-Pongowe Marzenia z PSE, realizowanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. W ostatniej prostej dziś przesilenie, bo jeszcze koszykówka trwa, ale już zacznie powoli ustępować. No właśnie, wiadomo komu i wiadomo czemu, żużlowi. Żużlowy memoriał Edwarda Jancarza za nami, 16. edycja, zwycięstwo Przemysława Pawlickiego, najlepszy ze stalowców Bartosz Zmarzlik na miejscu drugim, a na miejscu swoim Daniel Rutkowski, nasz kolega, główny ekspert od żużla. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
I jak wrażenia?
Mieszane. Tak ta dwoja babka wróżyła. Słyszę, że mieszane także opinie, jeśli chodzi o kibiców, a propos emocji związanych z wczorajszym turniejem. Niektórym się tor podobał bardzo, innym w ogóle. Niektórzy mówili, że było dużo ścigania, inni mówili, że wiało nudą, więc ciekawe, bo do tej pory nie mieliśmy aż tak bardzo skrajnych opinii różnych. Jeśli chodzi o sportowo, to rzeczywiście było widać, że zawodnicy się nie oszczędzali. Może eksperymentowali niektórzy z torem, ale sportowo bardzo zacięte zawody.
No i Bartosz Zmarzlik z 19 punktami najwięcej, no ale oczywiście system Grand Prix, więc najwięcej nie oznacza zwycięstwa. Chyba o formę Bartosza Zmarzlika można być spokojnym.
Jak najbardziej. Bartek stracił wczoraj 2 punkty. W swoim drugim wyścigu był...
Z Kacprem Woryną.
Z Kacprem Woryną, którego pokonał potem Mateusz Bartkowiak swoją drogą.
To też ciekawe.
Też ciekawa historia. No a potem przegrał z Przemkiem Pawlickim. Pawlicki był wczoraj naprawdę szybki i ja wiem dlaczego. On po prostu dobrze czuje się na takich torach, szczególnie w momencie, kiedy startuje w Grudziądzu. To był taki dość podobny tor. Podobnie się kurzyło jak w Grudziądzu wczoraj.
Nie zasypało was tam?
Trochę zasypało. Jesteśmy za szybą, ale kurz się dostawał wszędzie. I cóż, i Przemek Pawlicki naprawdę pokazał, że jest w świetnej formie. Zadziorny Antonio Lindbeck, ale największa niespodzianka wczorajszego memoriału dla mnie to Kacper Woryna, to prawda.
Rzeczywiście, trzecie miejsce, 13 punktów, trzecie miejsce w finale, ale z punktów tak, żeby wynikało... Nie, przepraszam, z punktów by wynikało czwarte miejsce, bo 14 miał Antonio, zwany też Toninho Lindbeck. W tej serii decydującej byli także dwaj inni stalowcy, Krzysztof Kasprzak, 10 punktów, siódme miejsce. No i co o tym Krzysztofie Kasprzaku można powiedzieć, bo takie różne też czytałem komentarze.
Miał przebłyski, podobnie zresztą jak... Szymon Woźniak, myślę, że tutaj możemy podobną ocenę wystawić. Krzysztof i wyścigi wygrywał, i jechał gdzieś tam z tyłu. Były wyścigi, gdzie miał świetną prędkość, były takie wyścigi, gdzie przede wszystkim te dwa jego pierwsze wyścigi, gdzie tej prędkości mu ewidentnie brakowało. No i na koniec w półfinale no nie dał rady. Dużo też wczoraj zależało od pól startowych. Ja nie wiem, czy to był na końcu defekt Krzysztofa, czy już po prostu zrezygnował z jazdy, ale chyba w przypadku Krzysztofa Kasprzaka chodziło o testowanie sprzętu, znaczy próbował różne opcje i ogólnie ja bym się nie martwił o Krzysztofa, ale taki twardy tor widać, że go delikatnie zaskoczył, przynajmniej na początku zawodów. Podobnie zresztą Szymon Woźniak, tutaj też ta forma nie była równa. Zaczął co prawda od trójki, no ale potem miał zero, potem była jedynka, dwójka, jedynka, 7 punktów zabrakło.
Zależy jak trafił, gdzie trafił.
Też i jakie pola startowe, to prawda. Ale też nie ukrywał, że dużo poszukuje, jeśli chodzi o prędkość i tak dalej. Ogólnie był zadowolony z siebie i jakby nie wpadał w jakąś... panikę. Zresztą podobną ocenę możemy wystawić Peterowi Kildemandowi,
który się przycisnął do półfinału i na tym zakończył, 7 punktów. 0-3-2-2-0-0.
Gdyby tak było w lidze, to w tych najważniejszych wyścigach nie mielibyśmy z niego pociechy, prawda? Co prawda jeden wyścig wygrał, no ale miał także i 3-0 wczoraj, więc ta ocena jest trudna. Natomiast myślę, że to był taki test przed rozpoczęciem sezonu ligowego i każdy miał prawo poeksperymentować. Nie każdy jest Bartkiem Zmarzlikiem. Bartek jest w tym roku wyjątkowo pewny swojego sprzętu. ze spokojem podchodzi do i sparingów, wystarczą mu 3 wyścigi, nie miesza, mówi, nie ma co mielić tego sprzętu, tak. Wiem o co chodzi i to mi się podoba, widać, że Bartek jest...
Zaczyna łapać rutynę taką już można powiedzieć, mimo że to ciągle młody.
Tak.
Zawodnik Anders Thomsen, 14 miejsce, 5 punktów, 3 jedynki, 0 i 2, no i cóż...
Ta zdobycz punktowa wygląda chyba trochę gorzej niż jego jazda. Rzeczywiście słabe starty, rzeczywiście ambitna walka na dystansie, z której nie zawsze dużo wychodzi. Moim zdaniem ten tor wczoraj Anders Thomsen walczył, szarpał się, ale chyba nie wybierał odpowiednich ścieżek. Powinien jechać cały czas gdzieś pod bandą i tam była taka trasa, która pozwalała jechać bliziutko, ocierając się prawie o tą nadmuchiwaną bandę i wyprzedzać innych, ale Anders dojeżdżał do szczytu łuku, ścinał, robił przycinkę i nie miał aż takiej dużej prędkości, gdyby ten tor był inaczej trochę przygotowany. Gdyby tak było w lidze, no to zapewniałby nam po jednym oczku w takich trudnych wyścigach, jako doparowy, powiedzmy, żeby te wyścigi moglibyśmy wygrywać.
Taki plan minimum by był,
tak.
Teoretycznie w jego przypadku.
Teoretycznie.
Na nieszczęściu Artioma Łaguty skorzystał Mateusz Bartkowiak, który wystąpił w 5 biegach, pięknie się przywitał, później już były trochę... większe problemy.
Świetny był ten jego pierwszy wyścig, naprawdę. Nisko pochylona sylwetka nad motocyklem, bardzo szybka, odważna, zadziorna jazda w tym pierwszym wyścigu. Później była zadziorność, była jazda, ale zabrakło trochę doświadczenia rozegrania pierwszego łuku, żeby się zabrać ze startu dobrze i żeby powalczyć gdzieś tam na łokcie, no ale stawka była bardzo wymagająca, nie ukrywajmy. I mimo, że Mateusz jechał gdzieś tam z tyłu w większości wyścigów, poza tym pierwszym swoim, to trzymał się blisko rywali, próbował i na pewno jest to dla niego dobra lekcja żużla i myślę, że mu się to przyda. I ja bym tutaj ocenę pozytywną postawił. Inny młodzieżowiec, Rafał Karczmarz.
No właśnie, to już trochę inaczej.
Inna ocena, patrzeć. Tak jest. No, Rafał po pierwsze w pierwszym wyścigu zanotował upadek, to był naprawdę efektowny lot na główkę. Dobrze, że nic się nie stało Rafałowi Karczmarzowi, kontynuował jazdę. Potem 3-0 i taka pasywna jazda. Być może to właśnie był efekt tej przygody. No, przypomnijmy, w tym upadku Artiom Łaguta złamał obojczyk, prawda? Mamy już dzisiaj potwierdzenie.
Tak.
No i ostatni wyścig już wyglądał lepiej Rafała Karczmarza. Już była ta zadziorność, jedno oczko wywalczone na torze. To już dawało jakiś tam promyk nadziei, natomiast... ja bym chciał zobaczyć trochę Rafała takiego bardziej rozkręconego już na tym etapie. Już były sparingi, już było sporo treningów na trudnym torze, więc z tego snu zimowego można było się obudzić, a Rafał jakby troszeczkę jeszcze spał, no ale usprawiedliwiamy go, bo rzeczywiście niefortunne zdarzenie w jego pierwszym wyścigu.
Piątek, a nie niedziela, trzeba się będzie przyzwyczaić teraz, pierwsza kolejka i pierwszy piątek i co to może być w Częstochowie?
Mi się podoba piątek po pierwsze, cieszę z tych piątek.
Domyślam się.
A co może być w Częstochowie? Wszystko, dosłownie wszystko. To jest fajny tor, wielkie emocje przed nami. To jest tor, który pozwala na jazdę na styku całej czwórki przez 4 okrążenia. Walka na całej szerokości toru i duża i mała. I można po prostu, wszystko zależy od fantazji i umiejętności żużlowców. Ten tor pozwala naprawdę na wiele. No cóż, jak spoglądamy na występy zawodników z Częstochowy, liderzy chwalą się niesamowitymi prędkościami, świetną formą w różnych turniejach, w różnych sparingach. Widać, że są dopasowani do swojego toru i łatwo nie będzie. Także czeka nas trudny bój, ale ja pamiętam świetne mecze Stali Gorzów w Częstochowie. Nawet wtedy, kiedy nie byliśmy teoretycznie faworytami, i nie widzę, dlaczego nie mielibyśmy tam pojechać źle. Między innymi Peter Kildemann, który zna ten tor, jest taką moją nadzieją na ten mecz. Także inny, drugi z Duńczyków, także moim zdaniem ma szansę tam powalczyć, bo to jest tor, który preferuje tego typu właśnie zawodników, więc Anders Thomsen tam też może zaskoczyć rywali. No i nasi młodzieżowcy nie są wcale na straconej pozycji, choć młodzież Częstochowy pod okiem Marka Cieślaka robi systematyczne postępy i tanio skóry nie sprzeda. Na pewno będą emocje.
Piątek, godzina 20:30, jeszcze raz
przyzwyczajamy
się do piątku, oczywiście zapraszamy na relację.
Skończy się tuż przed sobotą.
No, rzeczywiście, oby jak najkrócej ten mecz potrwał, bo to będzie oznaczało, że to będzie mecz bez upadków. Daniel Rutkowski, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia w piątek z Częstochowy.
Do usłyszenia, a my teraz posłuchamy, zaczniemy od zwycięzcy, czyli Przemysława Pawlickiego.
No dzisiaj akurat tor był też bardzo dobrze przygotowany do walki, więc było bardzo dużo jazdy w kontakcie, może tych mijanek nie było widać za sporo. Ale nie było też dużych przewag pomiędzy zawodnikami. No i ostatni bieg również to pokazał. Bartek był za mną bardzo szybki, ale udało mi się utrzymać tę pozycję. Robiłem wszystko, żeby jak najszybciej pokonywać łuki i jak najszybciej jechać na prostej.
Jak znajomość tego toru gorzowskiego pomogła?
Ja zawsze mówiłem, że ten tor bardzo lubię i lubię się tutaj ścigać. Jest to tor, na którym można bardzo dużo powalczyć, a przede wszystkim o to chodzi i z tego mamy największą frajdę, więc mam nadzieję, że taki sezon, taki tor w tym roku również będzie przygotowywany, że tej walki będzie tutaj dużo, bo gorzowski tor na pewno na to pozwala.
Bartosz Marzlik, drugie miejsce w Memoriale, najwięcej punktów, ale jednak tylko czy aż drugi?
Wystarczająco drugi. Fajne ścigane, fajne zawody, na pełnym spokoju. Jeździłem motorem, którym nigdy tu nie jeździłem, bo jeszcze w tym roku po prostu nie było okazji, bo treningi były na zupełnie innych warunkach, było bardzo przyczepnie, było, że tak powiem, nie do ścigania i po prostu tego się nawet nie brałem pod uwagę wtedy, bo nie chciałem się zarazić, ale dzisiaj świetny test, świetne ściganie, świetne zawody, 19 punktów na otwarcie sezonu, biorę.
Cały czas na jednym motocyklu? Czy zmieniałeś sprzęt?
Przed pierwszym biegiem zrobiłem sobie tylko dwoma motocyklami próbny start i akurat wypadło na tego, którym nie jeździłem nigdy tutaj. A tym pierwszym jeździłem tutaj sparring, ale było zupełnie inaczej. Wtedy pasował, teraz mniej, ale motory są naprawdę póki co bardzo dobre.
Przyznaj tak z ręką na sercu, nie żałujesz jednak, że mimo wszystko nie udało się wskoczyć na to najwyższe miejsce na podium, no bo każdy lubi wygrywać,
jasne,
tak?
Jasne, że tak. No, świetnie byłoby wygrać z rzędu, ale drugie miejsce, w sumie co turniej bywałem tutaj na podium, więc przy takich obsadach, jak dzisiaj przed telewizją, sam trochę nawet stresu złapałem, bo mówią do mnie, no 8 zawodników z Grand Prix, mówię, naprawdę 8? Jak, nie? No i tak zacząłem rozglądać i mówię, nie ma z kim za bardzo, że tak powiem, w ciemno wygrywać, bo wszyscy głodni sukcesu, wszyscy głodni sezonu, otwarcia, wszyscy wszystko świeże i gotowi, ale dwa razy przyjechałem sobie tylko drugi, więc fajnie.
A propos właśnie sezonu, już wszystko dopięte na ostatni guzik, już sprzęt skompletowany, już wiesz, gdzie, na jakim sprzęcie należy jechać?
To się okaże, czy wiem. Na pewno sądzę, ale czy wiem, to się okaże, czy ta moja wiedza była odpowiednio dobra.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Z Przemysławem Pawlickim i z Bartoszem Zmarzlikiem rozmawiał Ryszard Rachlewicz, a Ryszard Rachlewicz rozmawiał też z trenerem Stali Gorzów Stanisławem Chomskim. Jak on to widział, jak on widział występ swoich zawodników w Memoriale Edwarda Jancarza. Pan trener ma głos.
Stanisław Chomski, trener Stali Gorzów, za nami 16. Memoriał Edwarda Jancarza. Jak można ocenić występ gorzowskich żużlowców?
W kratkę tak można powiedzieć, poza Bartkiem, Krzysztofem, który tam łapie stabilizację, Kildemandem, który też potrafi zaskoczyć dobrym wynikiem i to jest nie tylko już przypadkowość, to pozostali zawodnicy, no Szymon widzę, że troszeczkę się zbiera, jeszcze jest troszeczkę pracy, no na tle takich rywali, którzy tu dzisiaj byli, no to jest z kim się porównać i jest materiał do analizy.
Nie wiem, co sądzić o starcie Rafała Karczmarza, bo ten pierwszy wyścig zapowiadał się ciekawie, no ale niestety skończyło się spowodowaniem upadku Łaguty. A później?
Dwie linie się przycięły, ten się wynosił, tamten przycinał, no i stało się. No, dostał ją, można powiedzieć, mocnego, podbródkowego i to widziałem troszeczkę taki, był niestwój, ale chciał dalej jechać. No ale pozytyw w tym, że w ostatnim biegu tak pojechał już zębem, choć mówię, no skutki upadku odczuł.
Tyle trener Stanisław Chomski. No więc czekamy na piątek, czekamy na starcie z włókniarzem Częstochowa. Ten mecz oczywiście będziemy relacjonować, zresztą tak jak już rozmawialiśmy z Danielem Rutkowskim, godzina 20:30, nietypowa godzina, nietypowy dzień, no ale trzeba będzie się do tego, tak jak powiedziałem, przyzwyczaić. Zostawiamy Żużel, oczywiście magazyn żużlowy w środę po godzinie 13:00, tam Daniel Rutkowski na pewno kompleksowo zajmie się też tym, co było w Memoriale i tym, co nas czeka w piątek. Zdaje się, że będzie coś też o spotkaniu starszych żużlowców. Przechodzimy do koszykówki. Koszykarki Invest in the Western i Gorzów zakończyły rundę zasadniczą planowo, bo zwycięstwem wyjazdowym z Sunreef Yacht z Politechniką Gdańską 89-51. Mecz pod kontrolą od początku, mecz bez większej historii. Posłuchajmy najpierw konferencji pomeczowej. Tam trener Dariusz Maciejewski, jak także Wiktoria Keller, która aż ponad 15 minut pograła z 4 punktami na koncie, i Rafał Knap, trener Politechniki Gdańskiej. No i rozgrywająca Politechniki była nasza zawodniczka Monika Naczk.
Realizowaliśmy swój cel, to jest ostatni mecz przed playoffami, także chcieliśmy pograć szeroko i to się udało. To było najważniejsze, żeby wywieźć stąd 2 punkty. Ale ja jakby nie o tym chciałem powiedzieć. Ja muszę pogratulować tutaj zespołowi gospodarzy, Rafałowi. Stworzył fajny zespół. Bardzo podobało mi się. Siedzę, już jestem w tej lidze ponad 25 lat. Obserwuję rzeską koszykówkę i uważam, że dawno nie było tak fajnego zespołu jak u Beniaminka w tej lidze. I to cieszy mnie tym bardziej to, że w pewnym momencie zobaczyłem i nie grały 2 Amerykanki. Już sobie tak pomyślałem, że zespół odpuścił, a to się okazało, gdzie były kontuzjowane i tak naprawdę okazało się, że będą grały do końca, że mimo tego, że już byli pewni utrzymania, grali, bo mieli wpływ pełnym składem, mieli wpływ na to, co się będzie działo w polskiej lidze na dole tabeli, i te zwycięstwa z tym dołem i gra w pewnym zaangażowaniu świadczy o tym, że to duża przyszłość tego zespołu, jeżeli organizacyjnie, a tak naprawdę nie słychać o jakichś sytuacjach organizacyjnych, dogranie pewnym składem to duży sukces tego zespołu i myślę, że przyszłość jest na pewno zespołu zasłużone miejsce gry w Ekstraklasie. Dziękuję.
Cieszę się, że dziewczyny zagrały swoją koszykówkę, bo...
Ty nie grałaś?
Cieszę się, że zagrałyśmy swoją koszykówkę, przepraszam, bo dzięki temu na pewno będziemy czuć się pewniej przed najważniejszą częścią sezonu, czyli przed playoffami. Cieszę się, że dostałam właśnie szansę i że mogłam po raz kolejny zagrać. No i takie minuty są bardzo cenne, więc jestem zadowolona.
Na początek chciałem pogratulować drużynie przyjezdnej zwycięstwa przekonującego. Świetna koszykówka, aż miło to się ogląda. Bardzo też chciałem podziękować w imieniu swoim, jak i drużyny, za tak ciepłe słowa w ustach trenera Dariusza Maciejewskiego. One znaczą dla nas podwójnie wiele. Powiem tak, zespół z Gorzowa jest to drużyna, która najbardziej mi się podoba w tym sezonie w lidze. Jest to młoda drużyna, walcząca o wyższe cele, walcząca o każdą piłkę, grająca na pełnych obrotach chyba najszybciej w naszej lidze przez 40 minut. Móc terminować u trenera Maciejewskiego, takie szczęście ma tutaj Robert Pieczyrak, to naprawdę to jest coś wielkiego, dlatego powiem szczerze, rozmowa z trenerem na temat koszykówki, moglibyśmy rozmawiać nie godzinami, a nawet tygodniami. Powiem tak, dla nas jako drużyny, jako Beniaminka jest to cel, jest to kierunek, w którym powinniśmy podążać. Drużyna z Gorzowa pokazuje, jak należy budować skład, jak należy sukcesywnie walczyć o coraz wyższe cele i na pewno jest to dla nas ogromna lekcja i będziemy chcieli równać właśnie z takim drużynem jak Enea Gorzów Wielkopolski. Gratuluję również Wiktorii Keller zdobycia kolejnych punktów w Ekstraklasie. To bardzo miło móc zobaczyć polskie zawodniczki występujące, młode polskie zawodniczki, które dostają szansę na polskich parkietach. Myślę, że to też jest lekcja podglądowa dla innych młodych graczy, że jednak ciężka praca popłaca i mimo tego, że trener Maciejewski, że Gorzów ma tak mocny zespół, który dostaje szansę, to to naprawdę szapoba i czapki z głów. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja też chciałabym się podłączyć pod gratulacje dla zespołu z Gorzowa. Jeżeli chodzi o naszą grę, to nie był nasz styl dzisiaj. Zupełnie przestrzeliwałyśmy rzuty. Ciężko było nam wygrywać pojedynki jeden na jeden, ciężko było nam stworzyć jakąkolwiek przewagę. Jak już tworzyłyśmy, to nie trafiałyśmy prostych rzutów, więc ciężko tutaj było nawiązać walkę. Natomiast uważam, że tak jak trener Maciejski powiedział, ja przed przejściem tutaj też byłam pod dużym wrażeniem tego, jak ten zespół się prezentuje, jak gra, że mimo, że tak naprawdę jest bardzo dużo dziewczyn, które debiutuje w lidze, to mimo wszystko walczy jak równy z równym z zespołami z Artego w pierwszej rundzie czy z Toruniem. Mecze u siebie pokazały, że ten zespół tak naprawdę ma duży potencjał i warto w ten zespół inwestować. Także cieszę się, że tutaj w Gdańsku koszykówka się dobrze rozwija i że jest perspektywa na przyszłość. Także to mnie cieszy. Gratulacje jeszcze raz dla Gorzowa. Powodzenia dalej w playoffach. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy w imieniu całego zespołu w takim razie za życzenia powodzenia od byłej rozgrywającej gorzowskiego AZS-u Moniki Naczk. No właśnie, playoffy już jutro w Toruniu o 19, w środę także o 19, a w sobotę w Gorzowie o 18, a co dalej to oczywiście zależy od tego, czy ktoś tu wygra trzy mecze, czy jednak ta rywalizacja potrwa dłużej. I trener Dariusz Maciejewski mówił przed sezonem, mówiło się, że tym celem jest czołowa czwórka. No wiemy, gorzowianki przystępują do playoffów z siódmego miejsca, ale nasz szkoleniowiec po przeanalizowaniu rozegranych spotkań uważa, że ten cel ciągle jest bardzo realny. Ryszard Rachlewicz rozmawiał z trenerem Dariuszem Maciejewskim już właśnie w kontekście playoffów i starć z Energą Toruń.
Mamy swoje analizy, taka głęboka analiza przyjdzie po sezonie, ale mamy swoje analizy prowadzone od wielu lat dotyczące gry nie tylko indywidualnej, ale i zespołu. I tak naprawdę zawiedliśmy tylko w dwóch meczach. Akurat się zdarzyło, że dwa mecze były u siebie, z Wisłą Kraków i ze Ślęzą Wrocław, jeden w pierwszej rundzie, drugi w drugiej. I tam było widać nawet po tych naszych współczynnikach, że to były nasze słabe mecze, przeciwnik to wykorzystał. Znowuż kilka meczy zagraliśmy na bardzo dobrym współczynniku i do tej pory żeśmy takie mecze rozstrzygali na swoją korzyść, a tu się okazało, że zabrakło trzech punktów, gdzieś tam dogrywka i tak dalej. To wszystko świadczy o tym, że ten poziom tej ligi jest bardzo wyrównany, tych zespołów z dołu tabeli nie mieliśmy żadnego problemu. Z wygrywaniem, nie wiem, 4 albo 5 meczy wygraliśmy ponad 100 punktów, to też świadczy o sile. Ze statystyk ktoś mi tu powiedział, że od wielu lat chyba nikt nie zdobył powyżej 2000 punktów, czyli mamy pierwszą siłę ataku, ale też mówię, no trzeba bronić i tu z tą obroną, szczególnie obroną indywidualną, grupową, zespołową trochę poprawiliśmy, ale z tą obroną indywidualną do końca nie jest tak, jak powinno być. Mam nadzieję, że teraz w tej serii playoffów już każdy wiedząc, o co gramy, będzie skoncentrowany maksymalnie również na swoich zadaniach indywidualnych.
A propos zawodniczek indywidualnych, zauważalna jest taka zmienność formy naszych koszykarek. Maria Papowa potrafiła mieć mecze genialne, ale potrafiła też zagrać bardzo słabo. To samo dotyczy Ariel Atkins, to samo dotyczy Kiary Linskens, innych także koszykarek. No ale myślę, że na takie podsumowanie indywidualne przyjdzie czas. Czy jednak w playoffach będzie się liczyć ta równość i równa gra wszystkich koszykarek?
Mecze pokazały, że jeżeli liderzy w postaci Szarni, Ariel Atkins i Marii Papowej grają naprawdę bardzo solidnie, to pozostałych osób można sobie poszukać do zwycięstwa. Ale to jest jakby, no, ktoś musi dać hasło do ataku, ktoś musi być faktycznie tymi liderami i w niektórych meczach osoby niektóre zawodziły, dlatego teraz jakby mamy swoje obserwacje, mamy swoje przemyślenia, ale to nie jest ten moment. W tej chwili trzeba bardzo mocno się koncentrować tylko na tym, co przed nami. Mamy swoje cele, dziewczyny mają, rozmawialiśmy tutaj o tym, doskonale mają nakreślone, wiele z nich już grało o duże cele, jeżeli chodzi o swoją karierę. Są też młode zawodniczki, które dopiero rozpoczynają, no dość dużo ich jest akurat w naszym zespole, bo to i Laura Juskajte, i Lynn Skens, i Ariel Atkins, to są wszystko zawodniczki na dorobku, tak? A więc to są zawodniczki, które dopiero tak naprawdę startują w dorosłą koszykówkę i za dużo tych gier w tych najważniejszych częściach sezonu nie ma jeszcze u nich w karierze, ale to jest wszystko tak jakby... Teraz mogą się pokazać, teraz mogą pokazać, że to jest tak zwany money time, że to jest czas dla tych osób, które faktycznie wierzą w swoje siły, wierzą w swoje umiejętności, mają te umiejętności, chcą się scalić jako zespół i powalczyć o wysokie cele.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
I jeszcze rzut oka na statystyki z sobotniego meczu przeciwko Sanryfiach z Politechnice Gdańskiej. Tym razem Anna Maria Prezli porzucała 20 punktów, najwięcej w gorzowskim zespole. Agnieszka Fikiel 15 też trochę tutaj sobie porzucała, nasza podkoszowa Laura Juskajte, Maria Papowa po 14, 6 Kiara Linskens, ona najwięcej, bo 8 zbiórek, 7 zbiórek Agnieszki Fikiel, 5 punktów Ariel Atkins, po 4 Julia Rydzikawa, Wiktoria Keller, 3 Katarzyna Dźwigalska, 2 Szarnizol Norman i Daria Stelmach. Także 2 punkty. Tymczasem jeżeli chodzi o zbliżające się playoffy i spotkanie z Energą Toruń już jutro i w środę, to porozmawialiśmy sobie z naszym kolegą z Radia Pomorze i Kujawy, który często bywa na meczach Energii, relacjonuje te spotkania. Bartosz Kustra nam powiedział, co słychać w Toruniu i jakie jest podejście do meczów ćwierćfinałowych z naszą Invest in the West NO, czyli z naszym AZS-em po prostu.
Jakie komentarze właściwie z faktu, że Energa trafiła właśnie na tutaj na Gorzów?
Bo... W zasadzie taki scenariusz przewidywany był od pewnego czasu, mniej więcej 3-4 kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego i powiem tak, Torunianie po pierwsze żyją ostatnim wygranym meczem, różnicą 22 punktów z AZS-em Gorzów, ale także odnoszą się do pierwszego starcia w Gorzowie, wygranego przez wasze akademiczki różnicą 8 punktów, a zatem z jednej strony Toruń jest zaprogramowany na sukces, Toruń wie, co chce zrobić, mianowicie wejść nawet do wielkiego finału, natomiast jest też szacunek do szkoleniowej ręki Mariusza Maciejewskiego i szacunek przede wszystkim do tego, co robi AZS Gorzów, bo jest to drużyna waleczna, nieprzewidywalna, mająca prawdziwego generała w osobie Czerni Zol. Także tutaj wiele zawodniczek jest szanowanych. Torunianie doskonale wiedzą, że muszą na przykład też uważać na Linkę, która pozostawiona bez opieki, mimo że jest graczem podkoszowym, przymierza, trafia seriami za linii 6,75. A zatem to, co dotychczas się wydarzyło, oddzielone jest grubą kreską. To jest nowa rzeczywistość, play-offy, które rządzą się swoimi prawami. Startujemy od zera, trudnym rywalem AZS-em Gorzów, tak się mówi w Toruniu.
Zespół Energii troszeczkę się zmieniał w trakcie tego sezonu. Można powiedzieć już, że ten zespół się dotarł?
W odniesieniu do ostatnich spotkań bez dwóch zdań można powiedzieć, że funkcjonuje to w sposób należyty i tak jak kochają kibice, za co kochają właśnie koszykówkę żeńską. Ta drużyna może nie radzić sobie w trzech kwartach, ale mocne słowo odpowiedniego szkoleniowca Stefana Swiska w tej ostatniej przerwie potrafi skutkować tym, że zupełnie odmienione wychodzą na najważniejszą część spotkania, czyli na czwartą kwartę w tej sytuacji. Tak było z wami w Toruniu, tak było ostatnio ze Ślęzą Wrocław, a zatem torunianki pracowały na to, żeby osiągnąć taką perfekcję i ruszać do ataku w tym najważniejszym momencie. No i bardzo duże znaczenie ma właśnie doświadczenie szkoleniowe byłego doskonałego koszykarza słowackiego Stefana Świtka, a dziś trenera drużyny toruńskiej. Odniosę się też do spotkania na przykład z AZS-em Gorzów, które miało miejsce dwie kolejki temu na zakończenie sezonu zasadniczego. Katarzyna Trzeciak zupełnie nie radziła sobie z AZS-em Gorzów w pierwszej kwarcie. Zeszła na kilka minut, żeby odpocząć, żeby poobserwować to spotkanie, żeby wyciągnąć wnioski. Wróciła zupełnie inna zawodniczka, skuteczna, dobrze kierująca, dowodząca grą. A zatem no, Toruń naprawdę uczy się, pracuje i potrafi być drużyną skuteczną. Zresztą też przytoczę słowa waszego wiceprezesa Michała Kuglera, który po przegranym Różnicą 22 punktów meczu w Toruniu powiedział, że dla niego tak grająca Energa to jest drużyna, która jako jedyna może się przeciwstawić CCC Polkowice w wielkim finale. Ja też tak uważam.
No właśnie, jest takie poczucie, że to jest jedna z najlepszych albo i najlepsza drużyna w historii toruńskiego żeńskiego basketu.
Już przed sezonem mówiło się, że jest mnóstwo znakomitości, że są bardzo dobrzy gracze, odpowiednie koszykarki, tylko zastanawiano się, o jakiej porze sezonu Stefan Fitek to wszystko zgra. Wydaje się, że w tej chwili powoli właśnie zespół osiąga optymalną formę, no ale właśnie o to chodziło, bo przecież sezon zasadniczy jest ważny, ale wliczona jest tak zwana też zadyszka, jakieś niepowodzenia, a teraz od pewnego czasu już funkcjonuje to bardzo dobrze, no i na Pomorzu i Kujawach, mimo że szanuje się AZS Gorzów, wierzy się w to bardzo mocno, że gorzowianki nie będą solidną przeszkodą właśnie dla drużyny toruńskiej. I to torunianki mają zagrać potem w półfinale.
A my miejmy nadzieję, że jednak gorzowianki pokrzyżują szyki ekipie toruńskiej i zepsują te plany o finale, o wielkim finale z CCC Polkowice. A może i CCC Polkowice się potknie. Aż jest to główny faworyt zdecydowanie. Jeszcze raz przypominam, wtorek i środa godzina 19:00 mecze w Toruniu. Relacja na naszej antenie. Ryszard Rachlewicz oczywiście się tam wybiera. Zostawiamy koszykówkę. Powiemy teraz krótko i konkretnie, choć ta dyscyplina raczej wymaga długiego myślenia. Często, bardzo często. A chodzi o to, że Kacper Piorun z klubu szachowego Stilon Gorzów zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy. Lepsi podczas zawodów w Skopie w Macedonii Północnej okazali się tylko Władysław Artiemiew z Rosji oraz Szwed Nils Grandelius. Z Kacprem Piorunem rozmawialiśmy niedawno.
Był bardzo wyrównany, zwłaszcza że zdecydował 4 zawodników, z czego po 3 sytuacji mistrzów. I to oznacza, że tak 100 osób mogło spokojnie walczyć o medale. Ta praca zaczęła się bardzo dobrze, ponieważ wystartowałem 5 wykrętnych i 1 remisu. Natomiast potem zaczęła się walka o odcinanie punktów, ponieważ dostawałem zawodników wyżej ustawionych i z tymi zawodnikami porobiłem remisy. Zaczynają się to wystarczyło do 3 miejsca.
A to 3 miejsce przed wylotem na mistrzostwa brałby pan w ciemno?
Na pewno. Znaczy też nie ukrywam, że to było. Tak, miałem taki plan, żeby powalczyć za medal, bo poszłem, że jestem w stanie, co wyniki potwierdzają. No, nie ukrywam, że w trakcie turnieju może nawet pojawiły się myśli o czymś więcej i to może wpłynęło na jakoś niektórych partii. Przygotowałem z partii z Artemiewem, miałem wykonaną pozycję i wtedy tą partię wygrał, no to bym walczył o pierwsze miejsce. No i niewiele zabrakło. Tym niemniej, no 3 miejsce to jest dla mnie też naprawdę spory sukces.
Wielki sukces gorzowskiego szachisty. Słyszeliśmy tak poziom wyrównany, że aż każda ze 100 osób mogła tutaj pokusić się o sukces. Tyle jeżeli chodzi o sukces międzynarodowy. W ostatniej prostej jeszcze powiem o kilku wydarzeniach ligowych z udziałem naszych zespołów. To za chwilę kilka.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95.6 FM.
Piłkarze ręczni Stali Gorzów bez problemu pokonali na wyjeździe najsłabszą drużynę pierwszej ligi Sambor Tczew 39-27. Gorzowianie mieli ten mecz od początku pod kontrolą, do przerwy prowadzili aż 20-13, no czasem 20 bramek to się przez cały mecz rzuca, więc o czymś to świadczy, a w drugiej połowie Stal jeszcze bardziej zwiększyła przewagę. Mateusz Stupiński rzucił najwięcej w tym meczu, bo 9 bramek i Mateusza Stupińskiego, lewoskrzydłowego Stali Gorzów, posłuchamy teraz.
No na pewno mecz gatunku wygrać i zapomnieć chyba, aczkolwiek wydaje mi się, że naprawdę zaprezentowaliśmy dobrą piłkę ręczną, pokazaliśmy kilka widowiskowych akcji i wydaje mi się, że przekonujące zwycięstwo na terenie, no bądź co bądź odsetera tej ligi. Aczkolwiek podchodziliśmy do meczu skoncentrowanie, bo wiadomo, że gra na wyjeździe rządzi się swoimi prawami i nie można nikogo lekceważyć.
Nie było chętnego na rzucenie 40 bramki, bo to zdaje się kosztuje.
Staraliśmy się tutaj właśnie kolegów dopingować z Czarkiem i Adrianem, szczególnie w drugiej połowie właśnie pod koniec meczu. żeby gonili, podgonili ten wynik i żeby była ta 40 bramka i żeby jeszcze bardziej można było tutaj świętować i żeby na kogoś padła kupno nagrody, ale no niestety nie udało się. Mam nadzieję, że może jeszcze w tym sezonie się uda.
Powiedział Mateusz Stupiński. Bez zmian sytuacja Stal na trzecim miejscu, tyle samo punktów co drugi Sokół Kościerzyna, który po zaciętym spotkaniu pokonał Gwardię Koszalin we własnej hali. Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17:00, tam będzie dużo o Warcie, też i o Stilonie. Warta niestety przegrała znów, gorzewianie czekają na pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej trzeciej ligi grupy trzeciej. Warciarze ulegli u siebie w Otohigienie Gać 0-2. Goście objęli prowadzenie w 56 minucie, gdy rzut karny wykorzystał Dominik Wejerowski, a słabo grającą Wartę w sobotę dobił w 88 minucie Jehor Tarnow. Posłuchajmy pomeczowych wypowiedzi.
Paweł Posmyk, napastnik Warty Gorzów. Kolejny mecz, po którym tylko chyba frustracja, żal i złość.
Nie wiem, czy frustracja. Frustracja to mogła być tydzień temu, jak byliśmy dobrym zespołem i przegraliśmy nieszczęśliwe spotkanie. Dzisiaj to po czym to ma być frustracja? No, to, co my zagraliśmy dzisiaj, to jest jakaś jedna wielka parodia. No i tyle. Zero założeń taktycznych, które były założone przed meczem. Jeszcze w pierwszej połowie jakoś to wyglądało, ale i tak byliśmy niemrawi i tak. No, w drugiej połowie obnażone nasze błędy. No, zero argumentów dzisiaj. Mimo, że parę dośrodkowań gdzieś tam było, ale trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że argumentu zero.
Marcin Dymkowski, trener Otohigieny Gać. Jest pan dzisiaj zadowolony z gry tak samo jak z wyniku?
Wynik determinuje moje samopoczucie tak naprawdę, bo za piękną grę nie daje się punktów, zadaje się za bramki. Jedyne, co mnie cieszy, to że mimo dziś dołka chyba, który nas dopadł, delikatnego mam nadzieję, wygrywamy mecz. To jest najistotniejsze.
Trener Warty Gorzów Mateusz Konefał dzisiaj z trybun. No i co z trybun można powiedzieć o tym meczu?
Media nie są od tego, abym ja tutaj gdzieś swoje emocje wylewał i o sprawach. To, co dzisiaj tutaj się wydarzyło, to porozmawiamy w naszym kręgu, w naszym gronie, w szatni. Jest mi po prostu przykro. Na najzwyczajniej w świecie jest mi przykro. Nie tak to miało wyglądać. Mieliśmy być przygotowani do tego meczu. Mam wrażenie, że nie do końca byliśmy i tyle. A więcej to mówię, to porozmawiam sobie z zawodnikami.
Trener Mateusz Konefał, który w poprzednim spotkaniu w Bielsku Białej został przez sędziego wyrzucony na trybuny, a więc musiał odpokutować i z trybun także oglądać mecz i dyrygować zespołem. No, trudno ukryć, że nie dyrygował z Otohigieną Gać. Stilon też przegrał i też 0-2 na wyjeździe z Ruchem Radzionków. O tym spotkaniu powie nam trener Stilonu Kamil Michniewicz, z którym Maciej Noskowicz rozmawiał w trakcie programu Muzyka i Sport w Radiu Zachód.
No niestety, ale tracimy pierwsze punkty tutaj na wiosnę i na pewno duża złość, smutek w zespole, ale paradoksem jest to, że tracimy punkty po chyba najlepszym meczu w tej rundzie, jaki rozegraliśmy, gdzie praktycznie przez większość spotkania to my kreowaliśmy grę, to my byliśmy w posiadaniu piłki, stwarzaliśmy sobie mnóstwo sytuacji strzeleckich, ale w fazie finalizacji niestety brakło nam dzisiaj prostszych decyzji, skuteczności i no i tak praktycznie wyglądał cały mecz. No, gospodarze niesieni falą tutaj dopingu, otwarcie nowego stadionu, wyprowadzali nieliczne kontrataki. Pierwszy z nich w drugiej części połowy skończył się od razu bramką i kiedy odkryliśmy się już całkowicie, dążąc do wyrównania, nadzieliśmy się na drugą kontrę i niestety tak się skończył ten mecz.
Fakt, że nie grała drużyna Stilonu w najsilniejszym zestawieniu, miał wpływ na końcowy rezultat, bo dziś zdaje się osłabienia, prawda?
To znaczy, no nie grało dzisiaj czterech zawodników, ale to nie jest dla żadne usprawiedliwienie, bo to budowaliśmy kadrę, która składa się z 22 ludzi, każdy jest tak samo ważny w tym zespole, każdy jest tutaj tak samo odpowiedzialny za to wszystko i absolutnie nie szukamy sobie wymówek, wytłumaczenia w tym, że nie byliśmy dzisiaj w komplecie. Wyszli ci zawodnicy, którzy na dany moment są w najlepszej dyspozycji, którzy mogli grać i po prostu nie udało się.
Tyle trener Kamil Michniewicz. Jutro po 17:00 obszernie o Stilonie i Warcie, będzie też o piłkarkach, które TKKF Stilonu, które rozpoczęły rundę wiosenną, będzie też o Piaście Karnin w Okręgówce, a także o naszych futsalistach, czyli o Paolo, zespole prowadzonym przez Pawła Cieracha.
Mieliśmy także w ten weekend rywalizację, pierwszą właściwie odsłonę rywalizacji o miejsca 5-8 w Salmik Ekstralidze. No i udana to była rywalizacja, bo u nich hokeiści pierwszego elo UKS Floorball Gorzów pokonali u siebie AZS Politechnikę Łódzką najpierw w sobotę 8-7 po dogrywce, a w niedzielę 6-5. Tam już też były emocje, choć nie aż takie, bo było 6-3, później łodzianie doszli na 6-5, ale wielkie emocje były w sobotę. Ostatecznie gorzowianie wygrali tę rywalizację 2-1 i już w bezpośrednim starciu o piąte miejsce w Ekstralidze zmierzą się z Wilkami Sanok. My dzisiaj posłuchamy wypowiedzi po pierwszym meczu.
Miron Łata, zdobywca dzisiaj zwycięskiej bramki. No, lubicie te horrory, znowu się to potwierdza.
Lubimy te horrory, ale strasznie niepotrzebny, za dużo kar. Mogliśmy spokojnie to rozegrać, spokojnie, zagrać piłką i zabiegać trochę przeciwnika. Było w określonym składzie, tak jak my byliśmy u nich. Nie wiem, co się stało. No. Ale fajnie, żeby przyszli w końcu młodzi nasi zawodnicy pograli. Byliśmy na 3 piątki, to mnie cieszy. Chciałbym pochwalić bardzo naszego bramkarza Kornela, który szedł za ciastka i pokazał, że mamy młodzież trochę i będziemy grać dobrze.
Maciej Helman, trener gorzowskiej drużyny. No, czy będzie bura dla zawodników za zafundowanie sobie nerwów?
Jak to mówią, zwycięzców się nie osądza, ale omówić to trzeba. Naprawdę trzeba. Bura może za dużo powiedziane, ale naprawdę końcówkę tego sezonu mamy dramatyczną, że tak powiem. I to, co dzisiaj się tu wydarzyło, to jest obrazem tego wszystkiego. Aczkolwiek no dzisiaj szczęśliwie. Wierzę, że jutro też mamy mecz i jutro też damy radę szczęśliwie to zakończyć. O to walczymy. Walczymy o piąte miejsce, dla nas bardzo ważne. Myślę, że jutro od początku zagramy bardziej nastawieni na wszystkich zawodników. Jest to nasz praktycznie przedostatni, takie jakby walka przedostatnia jeszcze w tym sezonie, więc chciałbym, żeby wszyscy zagrali na równej ilości czasu i pokazali siebie jako najlepszych zawodników, jakich mamy. I wierzę, że efekt będzie końcowy dla nas dobry.
Pierwsze elo UKS Floorball Gorzów w najgorszym wypadku, 6. drużyna Ekstraligi, naprawdę wielki sukces, a może będzie 5. miejsce, no to jeszcze będzie jeszcze większy sukces w debiutanckim sezonie w elicie polskiego Unii Hokeja. Nie jest to najpopularniejsza dyscyplina, no ale w naszym gorzowskim sporcie i takie sukcesy trzeba bardzo, bardzo doceniać. I to tyle w ostatniej prostej. Jeszcze raz zaproszenie jutro, magazyn piłkarski po godzinie 17, a w środę po 13 magazyn żużlowy. To oczywiście zaproszenie w imieniu Daniela Rutkowskiego. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM.